Dzień dobry. Mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków. Popieram Polaków. Cejrowski.com/sklep.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry, a nawet już dobry wieczór, bo tutaj u nas za okna bardzo, bardzo ciemno. Ja nie wiem, czy pan jeszcze jest w Polsce, czy już gdzie indziej.
Jeszcze jest. W tym tygodniu mam całą serię występów w zasadzie codziennie. Wtorek, środa, czwartek, piątek do soboty. I potem jadę z mamusią na groby, więc jestem w Polsce jeszcze. Ale siedzę w kajucie teraz i w związku z tym u mnie we wszystkich oknach są pejzaże tropikalne. Nie ma wieczoru.
No to...
I stąd moje dzień dobry się wzięło.
To dobrze, to jeszcze się przedstawię. Jaśmina Nowak, a po drugiej stronie oczywiście pan Wojciech Cejrowski. Dzień dobry, dobry wieczór. To może jeszcze zapowiemy, gdzie konkretnie te występy będą, chyba że już nie można dostać biletów i jest to informacja.
No wie pan co, taka będzie trochę bez sensu chyba, bo nie wiem, kiedy ludzie tego będą słuchać poza tym momentem. To lepiej w sieci sprawdzić u mnie. Jutro do Piły i tak dalej. Potem jeszcze Wrocław jest pod koniec tygodnia. Częstochowa, zawsze lubię do Częstochowy, bo sobie wtedy na Jasną Górę pójdę z okazji występu. A ostatni w sobotę jest Chełm. To tyle z pamięci.
Aha.
Reszta w sieci.
Dobrze, no to będą do znalezienia.
Ale to nie jest audycja reklamowa, tylko się zajmujemy teraz antyreklamą, bo będziemy wytykać różnym osobom różne rzeczy.
Tak jest i zastanawiam się, od jakiego tematu zacząć. Czy pan chce coś zaproponować?
Nie, od początku może pani jechać, bo taki na rozgrzewkę temat, że Chińczycy ślą oklęty w pobliże wybrzeży Izraela i tam i z drugiej strony, na Bliski Wschód. To jest dobry temat, dlatego że on nie ma od razu z bomby stronników po drugiej stronie radia, bo jakbyśmy zaczęli od prezydenta Dudy, który zaprasza opozycję, albo od tego, kto wygrał bądź przegrał wybory w Polsce, to od razu mamy stronników. Ludzie są jakoś nastawieni. A to, że Chiny płyną w stronę Bliskiego Wschodu, to jest temat, który zainteresuje, ale nie poróżni tak od razu.
To prawda, poróżni pewnie trochę głębiej, jakbyśmy już weszli w kwestię Strefy Gazy i samego konfliktu, ale to szersze spojrzenie.
To wejdziemy spojrzenie. Potem, odważnie wejdziemy z głowami w paszczę tego lwa, a na razie brytyjska prasa donosi i z różnych miejsc innych słychać, że Chiny wysłały na Bliski Wschód 6 okrętów wojennych. I teraz jaka jest przyczyna wysłania tych wojennych okrętów, może pani wie.
Ja co prawda nie wiem, wiem tyle, co wyczytałam z prasy zagranicznej i tutaj z mediów w Polsce, że najprawdopodobniej jest to efekt szerszej polityki chińskiej na Bliskim Wschodzie, czyli po prostu nie zależy im na rozlaniu się tego konfliktu, no bo Chiny są między innymi największym importerem ropy z Arabii Saudyjskiej, a także z Iranu. Chiny mają ogromne... Tutaj akurat jest też ciekawostka, bo Chiny faktycznie mają mocne relacje handlowe z Izraelem, no ale chyba ważniejsze są właśnie te kontakty między innymi z Arabią czy z Iranem, bo zaryzykowali tutaj... Chodzi o to, że Chiny do tej pory mocno nie potępiły tego ataku, jeżeli chodzi o sam Hamas. Zdaniem Izraela zdecydowanie ta deklaracja po tym, co się stało po tych atakach, była za słaba z perspektywy chińskiej. No i to część komentatorów uważa, że to mocno może zaszkodzić, jeżeli chodzi o te relacje handlowe między Izraelem a Chinami, ale za to w świecie arabskim ich pozycja się umacnia. No i dodatkowo jeszcze jest kwestia Stanów Zjednoczonych jako ważnego sojusznika Izraela. No i wiadomo, że Chiny tutaj każdą sposobność, żeby osłabić pozycję Stanów, wykorzystują. Więc to tyle z takich pierwszych komentarzy.
Tu nie ma co się pieścić. Chiny popierają bandytów z Hamasu. W tym, co robią, w tym, co mówią, wprost popierają, bo im zamieszanie odpowiada. W takim zamieszaniu strzelamy rakietami. My, nasza strona, nazwijmy ją ogólnikowo antychińska. Czyli ten konkurent Chin na rynku światowym, no Stany Zjednoczone są konkurentem, na rynku praw człowieka Unia Europejska jest konkurentem i Stany Zjednoczone, świat zachodu, judeo-chrześcijańska kultura ogólnie stoi w opozycji do tego, co komunistyczne Chiny oferują światu, czyli zamordyzm, kamery i chodzenie w szeregu w mundurkach. No i przy takim układzie Chińczykom odpowiada ogólnie bałagan, który osłabia naszą stronę. Nasza strona wewnętrznie tam jeszcze ma dodatkowe podziały i nie lubimy się. Tam teraz się Unia Europejska nienawidzi ze Stanami Zjednoczonymi i próbuje rozwalić NATO i stworzyć własne siły zbrojne, ale z punktu widzenia Chin To są sprawy w tym momencie drugorzędne. Ich cieszy to, że zużywamy naszą broń. Ogólnie patrzą na nas jako na cały świat Zachodu, który trzeba pochłonąć. On ma wewnętrzne podziały, jest jeszcze wewnętrznie skłócony i tam są różnice pewne z punktu widzenia chińskiego. Oni wolą Unię Europejską od Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Ale ogólnie w wojnie o świat to Chińczyków będzie cieszyło, jeżeli my zużywamy nasze rakiety. Czy to będzie Izrael, czy to będą rakiety amerykańskie na Ukrainie, czy to będą... w dowolnym innym miejscu nasze rakiety, to Chińczyka cieszy, bo oni swoich rakiet w tej chwili nie zużywają swojej broni. Oni produkują broń. A my produkujemy, owszem, ale wywalamy w powietrze całą masę sprzętu. No to Chińczycy popierają zamieszania wszelkie i Hamas im odpowiada. Bo Hamas powoduje, że liczba rakiet po naszej stronie maleje, gdy strzelamy sami do siebie w naszej grupie.
No tutaj zgoda. Na pewno to jest taka sytuacja, która przynajmniej w jakimś stopniu jest Chinom na rękę, ale chyba do momentu nie rozlania się tego konfliktu do tego stopnia, żeby to nie zaszkodziło konkretnie już im, ich interesom.
Ale z tego, co mi pani przysłała i z paru innych źródeł czytałem, że Chiny są gotowe na wojnę i ten język, którym teraz operują, no ja chińskiego nie znam, ale w tłumaczeniach zakładam, że tłumaczą mniej więcej te same osoby. No to było trochę inaczej 5 lat temu, kiedy tłumaczono przemówienia Xi. On wtedy na wojnę nie był gotów, miał wojnę we własnej partii, musiał kolejną kadencję zdobyć i tak dalej, a teraz Chiny są skupione na wojnie, jest język wojenny, no i otwartym tekstem wygłaszają różne rzeczy. Powinniśmy to brać pod uwagę, pisze jedna z dużych gazet zachodnich. Otóż wcześniej przywódca Chin X, czyli Xi, powiedział, że fundamentalnym wyjściem z wojny między Izraelem a Hamasem jest utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego. Czyli powtarzał to, co powtarzali wszyscy przez ostatnie lata. Tak się ustawił bokiem do tego konfliktu. No, trzeba utworzyć niepodległe państwo. Tę gadkę słyszymy za każdym razem, jak jest intifada, jak Izrael coś zrobi, jak Hamas coś zrobi. To włącza się ta sama taśma, że no, niepodległe państwo musi być. I stwierdził, że działania Izraela w odpowiedzi na atak Hamasu wykraczają poza zakres samoobrony. Tę taśmę też słyszymy, to z ONZ-u ją słyszymy, z Unii Europejskiej, od polskich prezydentów poprzednich też słyszymy tego typu reakcje, że no tak, ale no przecież tak nie można. A teraz... Aha, jeszcze Chiny wezwały do zaprzestania zbiorowego karania, to mnie rozbawiło, mieszkańców Strefy Gazy i jak najszybszego przystąpienia do stołu negocjacyjnego. Look who's talking, jak mówią w filmie. Otóż zbiorowe karanie to jest coś, co ten Xi wykonuje każdego dnia. Na różnych grupach społecznych wykonuje bez przerwy zbiorowe karanie. W obozach koncentracyjnych trzyma grupy religijne. Zbiorowo. Jak ktoś jest wyznawcą grupy religijnej, która jemu nie odpowiada, bo nie kłania się cesarzowi X, no to on ich wsadza do obozu koncentracyjnego, do obozu pracy, każe im nie opuszczać terenu, gdzie mieszkają, tylko wchodzić do jednej fabryki i wychodzić po południu do swoich domów. No więc zbiorowe karanie to jest specjalizacja Chin. I teraz takim językiem operują, że no, zbiorowe karanie w Strefie Gazy nam się nie podoba. A teraz przejdźmy do języka ofensywnego. Może pani to też czytała. Prezydent X ogłosił przygotowania kraju do wojny. Dokładnie takim językiem. Wezwał generałów, by odważyli się walczyć. Wspomniał w tym przemówieniu, które cytuję, również o zajęciu Tajwanu. Mimo niby chodem, że mamy coś przegapić. Kto miał zauważyć, bo jest czuły, to zauważył. To tak jakby Piłsudski mimochodem wspomniał o Zaolziu albo o czymś tam, że mimochodem. Jak to jest gorący konflikt, który odżywa co jakiś czas, a konflikt o Tajwan odżywa, jak to jest gorąca sprawa, ropiejąca rana, to jakiekolwiek wspomnienie mimochodem dla osób zewnętrznych może być niezauważone, ale kto miał zauważyć, ci generałowie to zauważyli. Jeszcze ze dwa cytaty. Xi w jednym ze swoich wystąpień polecił przygotować, uwaga, bazę przemysłową na ewentualny konflikt zbrojny. Czyli oni są już na takim etapie jak Hitler, kiedy zaplanował wojnę i uruchomił przemysł niemiecki. No jeżeli chiński przywódca w Chinach, które są zawsze przygotowane na wojnę, i przemysł chiński w dużej mierze produkuje przeróżne rzeczy na potrzeby wojenne swojego kraju. Zawsze. Od czasów Mao Tse-tunga do dzisiaj. Jeżeli w takim kraju ktoś odrębnie mówi, że trzeba teraz, ja dodam od siebie, jeszcze bardziej przygotować bazę przemysłową na ewentualny konflikt zbrojny, to znaczy, że już dochodzimy do konfliktu zbrojnego i to nie są dyskretne sygnały, tylko pogróżki ze strony Chin. W obliczu wojen, cytuję Xi po raz ostatni, które mogą być nam narzucone, musimy rozmawiać z naszymi wrogami w języku, który rozumieją, i wykorzystać zwycięstwo, aby zdobyć pokój i szacunek. W nowej erze armia nalega na użycie siły militarnej. Tak mówił Xi. Jakby pani usunęła przecinki i inne rzeczy, to nie wiedzielibyśmy, czy to przemówienie Adolfa Hitlera przed II wojną światową, czy Józefa Stalina po ataku Hitlera na Rosję.
To jeszcze może,
obecnie?
Może jeszcze dodam do tego, chociaż też nie chciałabym, żebyśmy jakoś bardzo straszyli podczas tej audycji. Natomiast faktycznie ostatnio pojawiły się też raporty mówiące o tym, że Chiny bardzo mocno poszerzają swój arsenał atomowy i dużo, dużo bardziej niż to zakładały te wcześniejsze prognozy, i też prowadzą pracę nad bronią biologiczną. To też jakoś by się wpisywało w to wszystko, o czym
Wuhan.
Pan mówi, ale z drugiej strony...
Wuhan to jest instalacja wojskowa, to wiem, od czasów COVID-u to wiemy. Wcześniej nie znaliśmy nazwy tej miejscowości, ale tam normalne instalacje wojskowe. To jest laboratorium wojskowe pracujące nad bronią biologiczną. To nie była żadna tajemnica przed COVID-em w 2018 roku, tylko się mało kto interesował tym.
Tak, no z drugiej strony to jest zupełnie, można powiedzieć, taka naturalna, wpisująca się niestety w taki trend. No trochę mamy świat, który się obecnie podpala. Mamy u nas tutaj wojnę na Ukrainie, mamy z drugiej strony dzisiaj tę sytuację, my mówimy o eskalacji konfliktu, ale faktem jest, że 2 miliony osób, cywilów, kobiet i dzieci w tej strefie gazy obecnie się znajduje. Te korytarze humanitarne, które zostały otwarte, one nie prosperują tak, jak powinny, nie są przepustowe. To są informacje sprzed kilku godzin. Ja rozmawiałam z ambasadorem Palestyny, no i to się też dzieje na naszych oczach, więc oczywiście te polityczne deklaracje powtarzalne rok do roku, czy to członków poszczególnych rządów, czy właśnie organizacji międzynarodowych, no a z drugiej strony mamy tych ludzi i no i co?
No niech Niemcy im pomogą, bo Niemcy organizują transporty statków z Tunezji i już się przyznali wszyscy, również Niemcy. No mamy problem, bo przewozimy na tych statkach na Lampedusę i potem dalej, które my Niemcy finansujemy, przewozimy również terrorystów. I jak wybuchł konflikt obecny w Strefie Gazy, no to stwierdzili Niemcy otwartym tekstem, ci, którzy finansują przewóz statkami nie wiadomo kogo. Stwierdzili tak, nie wiemy, kto tam jest na tych statkach, bo oni niszczą swoje dokumenty oraz pochodzą z krajów, które nie wydają dokumentów. Libia jest krajem upadłym, jak ktoś z Libii jedzie, to nie ma gdzie wyrobić paszportu, więc on nie ma ani dowodu osobistego, ani prawa jazdy, ani niczego. Upadłe państwo. I z takich miejsc w Afryce, jest ich więcej niż tylko wspomniana Libia, przywozimy stosy ludzi. Za pomocą niemieckich pieniędzy, niemieckie organizacje się w to angażują, żeby przerzucać statkami takich ludzi do Europy. I ostatnio po przeróżnych zamachach tu i tam i manifestacjach stwierdzili i Francuzi, i Niemcy, dwa największe lewary w Unii Europejskiej, że no rzeczywiście mamy problem, bo przywozimy nie wiadomo kogo, ale wiemy już, że ze Strefy Gazy przeróżni goście uciekają. No kto ucieka? No kobieta z dzieckiem ucieknie później, a pierwszy ucieka bojowiec Hamasu, który wie, że go ścigają. To on se pierwszy załatwi przepust do Europy. No niech Niemcy się zajmą wywozem tych dwóch. Oni od wywozów są specjalistami, od wywózek masowych. Ćwiczyli to w Polsce w czasie II wojny światowej. Rosjanie też by sobie poradzili, ale oni są w tym konflikcie troszkę z boku teraz. Zaraz do nich przejdziemy. Niech Niemcy pomogą, przecież jest dostęp do morza, Strefa Gazy ma. Niech Arabowie pomogą, jest dostęp do Egiptu. I niech swoich ludzi ewakuują. Mówię swoich, bo Niemcy przytulają całe statki ludzi, finansują, zrzucają Włochom na głowę na tę Lampedusę i się śmieją z nich. No to niech teraz, no proszę, 2,5 miliona ludzi, 2,3 2-300, niech zorganizują mosty jakieś powietrzne, morskie, niech się zajmą tym.
Tylko kto, czy to, ma im pomóc? Tylko nawet biorąc pod rozwagę taki scenariusz, że tych ludzi gdzieś uda się ewakuować i co dalej z nimi? No to jest tak, że musimy wtedy przyjąć co jakby scenariusz, w którym jest zlikwidowana Strefa Gazy, czyli de facto no, dzieje się palestyńczykom
to. Przed chwilą pani prosiła, żeby ewakuować ludzi. No miała właśnie, pani taki postulat, że oni tam się duszą. No to trzeba ich wywieźć. To ja odpowiadam na to, dobrze, skoro pani stwierdziła, że trzeba ich wywieźć, to ja mam taką propozycję, niech się kraje arabskie zajmą swoimi braćmi. Mają kupę ziemi, kupę pieniędzy, Arabia Saudyjska ma inne kraje, Iran.
No tylko no oni nie chcą stamtąd odchodzić, bo uważają, że to jest ich ziemia, to jest ich państwo i no i tego się nie da w ten sposób.
No to pani propozycja ewakuacyjna jest bezsensowna, bo oni,
no jest nie do końca,
co byśmy nie zrobili, to oni nie chcą wyjechać.
No nie do końca. No jest jeszcze ta opcja rozwiązania dwupaństwowego, albo jest też taka opcja, żeby żyli, ale nie żyli jak w rezerwacie i żeby te prawa nie były z miesiąca na miesiąc, z roku na rok coraz bardziej im zabierane. Ja mówię o takiej ewakuacji w momencie, kiedy no jest tak duża eskalacja, że te bomby spadają cały czas i spadają na szpitale i w tym momencie faktycznie no to jest strefa wojny, strefa konfliktu, ale ten konflikt mógłby się zakończyć w pewnym momencie.
No ja na razie mówiłem tylko o tym.
Jasne.
Mówiłem tylko o tym. Pani mi rzuca problem taki. Człowieku, poradź mi, bo mamy strefę wojenną i chcemy ewakuować przynajmniej kobiety i dzieci. Jak to zrobić? 2,5 miliona ludzi. No to ja odpowiadam, no mamy metody, mamy statki, mamy pieniądze. Arabia Saudyjska i Iran mają kupę forsy. Iran głównie ze Stanów Zjednoczonych dostał od Bidena w prezencie. Mamy chętnych Niemców, którzy finansują tego typu operacje. Jest sprzęt. Jeżeli chodzi o, obojętne mi jest, czy doraźną, czy docelową, ewakuację ludzi ze strefy wojennej, to proszę bardzo, niech się tym bracia Palestyńczyków zajmą. Egipt niech ich przyjmie.
A może lepszym
no to jest pierwsze
i takim
moje rozwiązanie.
A może spróbować jednak jakimś lewarem wymusić na Izraelu, na Żydach, no pójście na pewnego rodzaju kompromisy, czyli po pierwsze wymuszenie, nie wiem, wydania wszystkich członków Hamasu, sprawiedliwego ukarania, bo to są zbrodniarze i tak trzeba o tym mówić, ale z drugiej strony przyzwolenie tym Palestyńczykom na tym, aby wrócili do swoich domów, aby żyli na swojej ziemi i wymuszenie jakiegoś jednak kompromisu, no bo to
ale
nawet
kto tam,
tak,
przepraszam, kto to ma wymusić? Hamas próbował wymusić gwałcąc i mordując, porywając dzieci, szarpiąc kobiety za włosy, depcząc zwłoki. No próbował wymusić i cały ONZ zawsze był za Hamasem, bo to nie pierwszy raz jest, kiedy oni robią takie numery. My teraz jesteśmy z tym na świeżo. Była intifada, robili takie same numery. Ustawianie ludzi wzdłuż morza, to są koledzy Hamasu, w pomarańczowych kurtkach, obcinanie im głów i potem filmowanie morza, które jest zlane krwią całą, to są działania tego typu grup. No to oni wymuszać próbują od dawna i wymuszają takimi metodami.
Ale dlaczego wymuszają? Jeszcze odpowiedzmy na to pytanie, dlaczego?
Nie toczy dyskusji.
Aha, no ale wymuszają nieważne dlatego, dlaczego, że prawa, no ważne, właśnie ważne, bo jeżeli to byliby...
Nie, obrzynanie głów do kamery kończy dyskusję.
Tak samo jak zrzucanie bomb na szpitale i po prostu 500 ofiar, w tym dzieci i kobiety. No to też są zbrodnie wojenne, które dzisiaj popełnia. To nie jest.
Nie. Bomba atomowa zrzucona na Hiroshimę to nie była zbrodnia wojenna, tylko obrona. A spadła na szpitale również. Dwie różne rzeczy.
No ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że jeżeli będziemy stosowali tego rodzaju, no jeżeli przyjmujemy narrację, że to, co się dzieje na Ukrainie, to jest zbrodnia wojenna i w ten sposób oczekujemy jakiegoś zaangażowania świata zewnętrznego, oczekujemy, że NATO będzie, nie wiem, chroniło też Polskę w dalszej kolejności przed agresją rosyjską, to uważam, że takie same zasady i standardy trzeba stosować w każdym miejscu na świecie. I może to jest utopijne, natomiast tak, no, Hamas jest pewnym, to nie jest wytwór.
Czy Ukraińcy wystrzelili najpierw jakieś bomby, 2700 bomb wystrzelili w kierunku stolicy Rosji? Bo ta sytuacja jest zupełnie różna. Tu jest wojna i tu jest wojna, ale wojna wojnie nierówna. Porównuje pani tę sytuację. Hamas zaczął. 2700 rakiet, które przemycili do Strefy Gazy, tam poskręcali je, irańskich, i próbowali tę kopułę, którą ma Izrael, wydoić, bo ta kopuła działa w taki sposób, to nie jest żadna fizyczna kopuła ani siatka nad Izraelem, tylko to jest system wyrzutni i jakichś czujników, i jak czujniki wyczują, że leci rakieta w naszą stronę, to któraś wyrzutnia strzela do tej rakiety, jak ona jest jeszcze w powietrzu, a nie spadła na mój dom. To na tym polega ta kopuła, którą ma dom, na to mówią, kopuła, którą ma Izrael, kopuła obronna. I teraz Hamas próbował Oni nie do końca wiedzą, ile rakiet w tym systemie jest podłączonych w Izraelu. Bo Izrael też się tym nie chwali. A jak się chwali, to na wyrost, że mamy więcej. No więc Hamas z masowanym atakiem 2700 rakiet próbował spowodować, że po stronie izraelskiej skończą się w którymś momencie rakiety obronne i któraś nasza rakieta wreszcie zacznie, albo tyle rakiet na raz wypuścimy, że ten system czujników nie da sobie rady. No to był cel Hamasu.
I no do tak, czego tylko strzelał trzeba
Hamas,
zobaczyć.
Przepraszam, 17 dni temu, do czego strzelał? Do szpitali, do domów prywatnych, w normalnych ludzi. Poza tym porywał kobiety, gwałcił, dzieci porywał.
Jasne, no, ja nie w żaden sposób nie próbuję powiedzieć, że to nie jest terrorystyczne, islamskie, skrajne ugrupowanie i należy ich absolutnie wszystkich osądzić. To jest prawda, tylko chcę jakby sięgnąć no głębiej do korzeni. To też nie jest tak, że oni sobie zaatakowali, bo takie mieli widzimisię, albo nie wiem, tak jak Rosja uważała, że należy zrewidować myślenie o swoich granicach, więc atakuje Krym czy Ukrainę. To jest zupełnie inna sytuacja, dlatego że przez lata przecież no, my widzieliśmy i świat widział i tak naprawdę też z tym nic nie robił. Tak samo i bezprawne zabójstwa, i przejęcie ziemi palestyńskiej, i przymusowe przesiedlenia. Był cały szereg powstał
raportów. Ale pani używa frazy ziemi palestyńskiej, podczas gdy nie istnieje zgoda na temat tego, czy to jest ziemia palestyńska. No, ale... Otóż Żydzi i ich sojusznicy uważają, że to jest ziemia żydowska. I to jest czynnik, który ja nie siadam po żadnej ze stron teraz, tylko analizę dokonuję. To jest czynnik, który należy brać pod uwagę. Jedna ze stron uważa, to jest nasza ziemia, Izrael, dana nam od Boga w czasach Mojżesza. I mamy historię narodową swoją spisaną w Biblii, której nikt nie kwestionuje. Po drugiej stronie mamy Palestyńczyków, którzy nie wiemy skąd się wzięli historycznie, nie mają żadnej księgi takiej jak Biblia, nie mieli sukcesji królów, od króla Dawida, tam Salomon i inne nazwiska, nie potrafią podać swoich korzeni, tylko tak ogólnie mieszkali na tym terenie. No i oni, co uważają Palestyńczycy? Od początku uważają, że Izrael jako państwo musi zniknąć z powierzchni ziemi. I teraz siada pani przy stole negocjacyjnym. Jedna strona mówi, to jest nasza ziemia, ale dopuszczamy taką możliwość, że ponieważ tutaj mieszkały plemiona jakieś inne, palestyńskie, no to skoro oni już tutaj mieszkali od bardzo dawna, to my, Izrael, dopuszczamy taką możliwość, żeby dalej mieszkali na naszym terenie. No i dopuszczamy nawet, bo dopuścili na pewnym etapie historii kilkakrotnie, coś takiego jak dwa państwa, pokój za ziemię, były takie koncepcje. Ale druga strona cały czas, palestyńska, mówi, Izrael ma zniknąć z powierzchni ziemi. No to jeżeli Hamas i przywódcy palestyńscy i tak dalej siadają do stołu negocjacyjnego w takim trybie, że dajcie nam ziemię, a docelowo Izrael ma zniknąć z powierzchni ziemi. To pani oczekuje, że Izrael, że to jest roztropne dla Żydów negocjować przy takim stole?
Mi się wydaje, że zupełnie jest inna perspektywa Arabów i Palestyńczyków i oni nie uważają, że nie mają własnej historii i też nie uważają, że wzięli się tam znikąd, a mieszkali tam od pokoleń.
Ale Arabowie mają, natomiast... Palestyńczycy nie mają takiego lineażu królów, pokoleń, nie mają zapisu takiego, jak mają Żydzi.
No dobrze, to ja ale to można takim, tak, ale wydaje mi się, że
kto
takim...
Kto był waszym królem w czasach Dawida? Byliście tam już, bo my byliśmy. To jest nasze miasto, Jerozolima. Król Dawid postawił, król Salomon postawił świątynię. Jesteśmy w stanie to wszystko udowodnić, my Żydzi. Mówią Żydzi. A wy pokażcie nam, jakiego króla mieliście tutaj w czasach naszego króla Dawida? No palestyńczycy mówią, nas jeszcze wtedy nie było na ziemi.
No dobrze, mi osobiście wystarczy taka narracja, że mówią, że był tutaj mój pradziadek, mój prapradziadek, ja ten dom budowałem. Ja mam jeszcze klucze do tego domu, a teraz muszę się przyglądać za po prostu muru, bo przyjechali Żydzi, bo wcześniej była, nie wiem, to byliśmy pod władzą Brytyjczyków, przyjechali tutaj Żydzi i to nie było ich miejsce. I oni mają taką narrację i to jest ta druga strona, którą ja osobiście też jakby współodczuwam i rozumiem, tak? Tak samo jak rozumiem interes absolutnie Żydów i mam świadomość, że oni nie mogą odpuścić po prostu tego skrawka, bo zupełnie zostaliby no pewnie wyparci czy ponownie zgładzeni z tych terenów. Tak też rozumiem narrację drugą. Drugiej strony.
No ale te strony nie mogą się dogadać. Przy takim dzień dobry przy stoliku, że jedna ze stron mówi, wy macie zniknąć z powierzchni ziemi. I za nami stoi Iran, który mówi to samo. uznany przez międzynarodowe przeróżne organizacje, państwo suwerenne Iran, mówi, że Izrael trzeba zczyścić z powierzchni ziemi. To nie jest jedyny kraj, który tak uważa. Oficjalnie, w oficjalnym języku. No to,
a nie w oficjalnym języku jest. Są wypowiedzi wysokich rangą urzędników dzisiaj izraelskich, które mówią, że trzeba z tymi zwierzętami walczyć. Takiego słowa użył. Już teraz musiałabym sprawdzić dokładnie, jak nazywał się ten człowiek, ale bardzo wysoki rangą urzędnik izraelski. Czy to, czy takie rzeczy też się nie dzieją? Czy to, że mieliśmy szereg raportów mówiących
o... Ale jak nazwać doktora Mengele, świetnie wykształconego i z prawdziwym doktoratem z medycyny. On posunął badania medyczne, ale jednocześnie był zwierzęciem. Bo tylko zwierzę nie odczuwa empatii, robiąc takie rzeczy, jakie robił doktor Mengele. Zwierzę nie odczuwa empatii. Wilk, jak podchodzi przegryźć komuś gardło, to się nie zastanawia, że zostawi cztery sieroty, zagryzając matkę. W ogóle to wilka nie obchodzi. No to jest zezwierzęcenie. Doktora Mengele też w ogóle nic nie obchodziło, tylko jego badania naukowe, więc może być ktoś, grać pięknie na pianinie, być wykształcony i tak dalej i mieć doktorat, a jednocześnie można go nazwać zwierzęciem, bo zezwierzęcił się w swoich zachowaniach. Pozbył się uczuć ludzkich, które my uznajemy za ludzkie, za wyjątkowe dla rasy ludzkiej. Za wynikające z duszy, którą mamy, a nie tylko z fizyczności, która jest w nas taka sama jak w zwierzętach. No i teraz jak minister izraelski, pokazano zresztą w internecie sceny, które spowodowały, że on tak powiedział. No, widzimy traktowanie drugiego człowieka przez bojowców Hamasu, takie, które powoduje, że no, ja mówię, to już nie jest człowiek. W tym momencie, kiedy on to robi, to jest zwierzę w nim panuje.
Dzisiaj nie widać, ale z drugiej strony mamy też takie filmy i takie zdjęcia, które dzisiaj przypływają ze strefy Gazy, rodziców, którzy wypisują, co jest zresztą też historyczną, trochę takim chichotem historii, którzy grawerują po prostu mazakami na małych rączkach swoich dzieci napisy z imieniem i nazwiskiem, bo już widzą, co się dzieje i boją się, że być może nie będą mogli tych dzieci odnaleźć, kiedy już będą martwe albo gdzieś przez... I czy to też, czy takie filmy nie trafiają i takie obrazy? No to są, cywile są po jednej i po drugiej stronie.
Tylko to nie jest wina akurat Izraela, tylko to jest wina Hamasu, że oni się w tej strefie Gazy doprowadzili do takiej sytuacji. Przecież ci prywatni ludzie,
którzy tam niezaangażowani w konflikt. Ale jak wina Hamasu? No część pewnie Palestyńczyków się odcina
od
Hamasu.
Kto ich krył? 2700 rakiet to musi być ogromna organizacja, o której wszyscy wiedzą. Ktoś ich krył. Ktoś dopuszczał taką sytuację, że na naszym terenie coś takiego się organizuje. I co wtedy nie myśleli o swoich dzieciach?
Myślę, że myśleli, ale kiedy mieli poczucie, że te dzieci i tak nie będą miały żadnej przyszłości, że nie mają równego dostępu do edukacji, że jest im wydzielana woda, to może myśleli sobie, że i tak jest bardzo trudno, być może coś to zmieni, może coś pomoże. Bo tutaj też trzeba pamiętać o tych korzeniach.
Teraz
to jest taka dyskusja.
Połknąć konsekwencje swoich głupich decyzji. No teraz trzeba uciekać stamtąd. Jak ja bym miał dzieci, którym muszę wypisywać flamastrem na ręce imię i nazwisko, tylko po to, żeby potem zwłoki odszukać i pochówek, żeby był prawidłowy, pod właściwym nazwiskiem. No co mogli robić ludzie na Wołyniu? Mogli tylko uciekać. Gdyby mieli na to czas, mogli się chować w rowie przed bestialstwem, które przyszło ze strony ukraińskiej.
A mnie się wydaje jednak, że miejsce na świecie bardzo mocno weryfikuje to, jakie po pierwsze mamy zasoby, jaką mamy perspektywę, czy w ogóle możemy myśleć i mamy na tyle odwagi w takich kategoriach, że wezmę te dzieci i ucieknę, bo też no, jednak w takim wymiarze, skoro już ludzkim rozmawiamy, to pamiętajmy o tym, że inna jest perspektywa białego człowieka, który te zasoby ma, ma po prostu pewne zasoby, nawet w myśleniu, nawet w pewnej odwadze, a może być inna perspektywa człowieka, który się urodził w tej strefie Gazy i który po prostu nawet być może nigdy tak nie pomyśli jak pan, czy ja, czy ktokolwiek inny.
No bo mówi pani prawdę, tylko co z tym fantem teraz robić? No proszę, niech przyjadą organizacje międzynarodowe i ewakuują tych ludzi. Podejrzewam, że na to by się Izrael zgodził chętnie. A co potem, to się zastanowimy najpierw, jak wywieziemy te matki z dziećmi, żeby nie musiały flamastrem pisać nazwisk. Ze strefy wojennej co się robi? Ewakuuje się cywilów. Były, może pamiętamy z filmów wojennych, nawet typu Cztery pancerni i pies. Przecież były konwoje z Czerwonym Krzyżem. Ludzie uciekali. Powstanie warszawskie jak wybuchło. I potem to, co się działo. Całe szeregi furmanek opuszczają teren wojenny, żeby pozwolić armiom na wojnę. Żadnej armii nie zależy na tym, żeby niszczyć cywilów, bo to też kosztuje kule. No to w związku z tym armie wrogie decydują się, że jak pod Czerwonym Krzyżem będą się ewakuować ludzie, to na chwilę zatrzymamy ostrzał. To w wielu konfliktach wojennych rozwiązanie stosowane. Dobrze, wyprowadźcie swoich cywilów, a potem wznowimy działania wojenne. No to w Strefie Gazy pewnie by się Izrael zgodził na coś takiego, bo w swojej historii mają uciekanie ze strefy wojennej w taki sposób, jak opisałem, pod Czerwonym Krzyżem.
Panie Wojciechu, mamy godzinę 18.29, a zaczęliśmy bardzo takimi no, trudnymi, mocnymi tematami. Jeszcze jest kolejna część przed nami, też ta związana z polską polityką, to propozycja muzyki, a później
tak,
kolejnych
mam
tematów.
Tak, piosenkę, która... Ja nie wiem, to mój Anioł Stróż chyba robi takie numery, bo piosenkę, kiedy ją wybierałem, to ją wybierałem z zupełnie innych powodów, a teraz pasuje w związku z naszym tematem. Something About Boats. Czyli o łódkach piosenka, o tym, że a może łódka śpiewa mój stryjaszek w zupełnie innym kontekście. No, tam jakieś frustracje ma, źle mu jest, albo ktoś pracuje w korporacji i tam i co jakiś czas gość w refrenie, tam może łódka, no jest coś takiego w łódkach, że może, a może na łódkę. To w Strefie Gazy, pani pytała, którędy uciekać, mają dużo wybrzeża, łódki.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie. I dziękuję za to samo na Rumble.
No i faktycznie zakończył pan akcentem
muzycznym.
A
gdzie dżingiel? Chociaż... Czekaj pan. Stop. Dżingiel teraz ma być.
Studio Dziki Zachód.
Całą dzisiejszą audycję można by zatytułować, to będzie podprowadzenie dla pani, nie nasz konflikt. Kompletnie nie nasz konflikt. Ekscytujemy się i tak dalej. To nie jest nasz konflikt, to co było w segmencie A i w segmencie B proponuje kolejny nie nasz konflikt, że prezydent Duda zaprosił komitety wyborcze i oni tam się kłócą. To jest kompletnie na tym poziomie nie nasz konflikt. Nasz konflikt był przy urnie wyborczej, a teraz te zagrywki, które oni robią, nie nasz konflikt. Możemy sobie z boku obserwować, no nie nasz konflikt. Nie rozwiążemy go my, nie mamy żadnego wpływu na jego rozwiązanie i emocjonowanie się no jest dopuszczalne, no bo jak widzimy to, co się dzieje, czy w Strefie Gazy, czy gdzieś tam, to się możemy emocjonować, ale to jest nie nasz konflikt. Mamy za krótkie ręce, żeby cokolwiek z tym zrobić.